ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Wojny kontrwywiadów. CIA kontra KGB. Czy Lee Harvey Oswald był agentem KGB? Czyli jak CIA tropiło zabójców Kennedy'ego?
22 listopada 1963 roku przed południem dyrektor CIA John McCone zaprosił Richarda Helmsa do swojego gabinetu na 16 piętrze.
Zjemy razem lunch, Rick.
Brzmi zachęcająco, a czym częstujesz?
Zamówiłem w bufecie dwa sandwicze, rozumiesz, cięcia budżetowe.
Kiedy weszli do gabinetu, bogato wypełnione szynką, serem i warzywami kanapki czekały na dwóch talerzykach. Wokół roznosił się zapach świeżo parzonej kawy.
Zaledwie trzy dni wcześniej CIA udaremniła przemyt broni z Kuby do Wenezueli. Fidel Castro próbował przeszmuglować do Ameryki Południowej 3 tony pistoletów maszynowych i karabinów.
Helms, jeden z ojców tego sukcesu, właśnie mówił o szczegółach akcji, kiedy na biurku McCona odezwał się telefon.
Helms zamilkł, a McCone wychylił się z fotela i sięgnął po słuchawkę.
McCone, słucham.
Dzwonię z Dallas. Nie wiem, jak to powiedzieć, więc powiem wprost. Prezydent nie żyje.
Co?
Strzelano do prezydenta. Nie znamy jeszcze szczegółów. Jestem w Parkland Hospital. Przed chwilą lekarze stwierdzili zgon Kennedy'ego.
A Jacqueline?
Pierwsza dama wyszła z zamachu bez szwanku.
Helms nie słyszał dokładnie całej rozmowy, ale z twarzy McCona wywnioskował, że dzieje się coś niepokojącego.
Co się stało? Zbladłeś?
Zabili prezydenta.
Ja pierdolę, nie wierzę, kurwa, nie wierzę.
Nie mam czasu, żeby ci tłumaczyć szczegóły. Idź do siebie i włącz NBC, a wszystkiego się dowiesz. Ja idę do Bobiego, pewnie już wie.
Kiedy McCone rozmawiał z bratem zabitego prezydenta Robertem Kennedym, Helms siedział w swoim gabinecie i przygotowywał depesze dla wszystkich rezydentur CIA na świecie.
W tle słychać było spikera telewizji NBC.
Kompletnie nie wiedziałem, co o tym myśleć.
Wspomniał Helms.
Jeśli zabili naszego prezydenta, to kto będzie następny? A potem zadałem sobie pytanie. Pytanie, które mnie zmroziło. Kiedy nadlecą rakiety?
Helms, tak jak wielu innych ludzi w Waszyngtonie, zastanawiał się, czy ten zamach to zaproszenie do wojny.
Z zamyślenia wyrwało go słowo Dallas, które usłyszał w NBC.
Właśnie dowiedzieliśmy się, że policja w Dallas aresztowała Lee Harvey'a Oswalda. Czy to aresztowanie ma związek z zamachem na prezydenta? Nie wiemy. Policja nie udziela na ten temat żadnych informacji.
Helms nie zwrócił uwagi na to nazwisko. Oswald był dla niego jednym z wielu podejrzanych, którzy jeszcze tego dnia zapewne wypełnią cele aresztów w Dallas.
Na szczęście nie tylko on oglądał NBC.
Charlotte Bustos zerwała się z krzesła, otworzyła szafę pancerną i zaczęła przeglądać teczki z dokumentami.
Wreszcie znalazła to, czego szukała. Zatrzasnęła drzwi i wybiegła z pokoju. Chwilę później stała przed swoim szefem, głośno dysząc.
My tego Oswalda mamy namierzonego. Proszę, tu jest jego teczka.
John Whiten, oficer odpowiedzialny za tajne operacje CIA w Meksyku, przejrzał kilka krótkich meldunków.
Skutek był elektryzujący. W raportach napisano, że 1 października Lee Oswald dzwonił do ambasady radzieckiej w Meksyku. Prosił o wizę na wjazd do Związku Radzieckiego.
Skąd CIA wiedziała o tej rozmowie?
Meksyk miał najskuteczniejszy system podsłuchiwania rozmów telefonicznych. No więc słuchaliśmy, co mają do powiedzenia Rosjanie i Kubańczycy.
Problem polegał na tym, że nagrywano wszystkie rozmowy, i te ważne, i te nic nieznaczące.
Dlatego dopiero po 8 dniach odsłuchano nagranie rozmowy Oswalda. A ponieważ prośba o wjazd do Związku Radzieckiego wydała się podejrzana, wysłano do centrali pytanie, kim jest Oswald.
Ale pytanie pozostało bez odpowiedzi. Do teraz. To znaczy do 22 listopada 1963 roku.
CIA zwróciła uwagę na Oswalda już w 1959 roku. Wówczas Oswald porzucił służbę w Marines i wyjechał do Związku Radzieckiego.
Tam się ożenił i tam urodziła się Oswaldowi córka.
Chciał zrezygnować z obywatelstwa amerykańskiego, ale nie otrzymał na to zgody. Zagroził więc, że wyjawi Rosjanom tajne informacje o amerykańskich bazach wojskowych na Pacyfiku.
Czy rzeczywiście wyjawił te sekrety? O tym archiwa milczą.
Natomiast na pewno Oswald wiele wiedział o samolotach szpiegowskich U-2. Sam nie był pilotem, ale przez 3 lata służył w bazie obsługującej te maszyny.
Mógł poznać ich pułap lotu, prędkość i tym podobne dane techniczne, tym bardziej, że miał zgodę rządu USA na dostęp do tajnych informacji.
Czy informacje uzyskane od Oswalda pozwoliły Rosjanom zestrzelić samolot szpiegowski Garego Powersa? Jak twierdzą niektórzy historycy, pozostaje sprawą dyskusyjną.
Na temat pobytu Oswalda CIA nie miała żadnych informacji,
pisał Whiten w raporcie.
Nie wiedzieliśmy, co robiło z nim KGB. Istniało jednak podejrzenie, że KGB mogło go zwerbować do misji zagranicznych.
Takie podejrzenie należało sprawdzić. Zadzwonił więc do Helmsa.
Posłuchaj, Rick, musimy sprawdzić Oswalda. Sądzę, że mógł być komunistycznym agentem.
Jesteś tego pewien?
Nie, dlatego chcę, żeby ktoś przesłuchał wszystkie nagrania rozmów ambasad radzieckiej i kubańskiej. I proszę cię, na CITO.
Całą noc agenci CIA z rezydentury w Meksyku i oficerowie meksykańskiej tajnej policji szukali na taśmach głosu Oswalda.
Śledztwo CIA ruszyło pełną parą następnego dnia w sobotę 23 listopada. Jeszcze przed śniadaniem, które tego dnia wyjątkowo nikomu nie smakowało, do centrali CIA w Langley przyszła nowa wiadomość z Meksyku.
Okazało się, że we wrześniu i w październiku Oswald bywał częstym gościem w ambasadach radzieckiej i kubańskiej.
Następnego dnia w niedzielę Meksyk odezwał się ponownie. Tym razem informowano, że
28 września Oswald rozmawiał z Waleriem Kostikowem, oficerem 13 Departamentu zajmującego się zabójstwami.
Gdy o tych wizytach Oswalda dowiedział się nowy prezydent Lyndon Johnson, przyznał z dużą dozą niepokoju.
Sprawa tego zabójstwa może być o wiele bardziej skomplikowana niż się wydaje. Może sięgać głębiej niż myślimy.
Panie prezydencie,
mówił do Johnsona ambasador USA w Meksyku Tom Mann.
Podejrzewam, że za zabójstwem stoi Castro.
Ale czy Castro odważyłby się na ten krok bez poparcia radzieckiego sojusznika?
W Waszyngtonie nikt nie wątpił, że decyzja musiała nadejść z Moskwy.
Ale tak poważne oskarżenia mogłyby postawić świat na krawędzi wojny atomowej. Trzeba było bardzo uważać w ferowaniu wyroków.
Dlatego, kiedy prezydent Johnson zbierał prawników do komisji Warrena, która miała zbadać przyczyny zamachu, pozwolił sobie na szczerość.
Słuchaj, Rick.
Mówił do senatora Richarda Russella.
Musicie tak pokierować śledztwem, żeby nie było żadnych gadek o tym, że Chruszczow zabił Kennedy'ego, rozumiesz?
Następnego dnia powtórzył to w szerszym gronie prawników i wysokich oficerów CIA.
Nie możemy dopuścić, żeby Izba Reprezentantów, Senat, FBI i inni zaczęli zaświadczać, że Kennedy'ego zabił Chruszczow albo Castro.
Czy obawy Amerykanów były słuszne? Czy Lee Harvey Oswald był agentem KGB?
Robert Woolsey i Ion Paysepa twierdzili, że tak właśnie było. W książce Operacja Smog, sekretna wojna Kremla z Ameryką napisali.
Nie ma wątpliwości, że Lee Harvey Oswald został przeszkolony przez KGB do wykonania zamachu na prezydenta Johna Kennedy'ego.
Mimo, że Woolsey był szefem CIA, a generał Ion Paysepa agentem tej trzyliterowej instytucji, nie znaleźli mocnych dowodów na potwierdzenie swoich tez.
Dlaczego?
Istnieją dwie odpowiedzi na to pytanie.
Wszystko, co CIA wiedziało o Oswaldzie, objęte zostało klauzulą tajności. Bądź?
CIA niewiele wiedziała o Oswaldzie, bo w archiwach znajdowały się tylko ogólne informacje.
Wiadomo z nich, że Oswald wrócił do Stanów Zjednoczonych w czerwcu 1962 roku.
Czy znudziła mu się ojczyzna proletariatu? A może to oficerowie KGB kazali mu wyjechać do Ameryki?
Sam Oswald pisał o tym tak.
Zaczynam zastanawiać się nad powrotem do Stanów. Praca w Rosji jest szara. Pieniędzy, które dostaję, nie mam na co wydać. Żadnych klubów nocnych ani kręgielni.
Według hipotezy Woolseya i Paysepy, kiedy Oswald z rodziną zaczynał 2-tygodniową podróż do Ameryki, Chruszczow i biuro polityczne nadal zamierzało zabić prezydenta.
Ale po kryzysie kubańskim towarzysze radzieccy zmienili zdanie.
Ten fałszywy krok narwanego Chruszczowa grozi wojną nuklearną, mówili.
Oswald dowiedział się, że ma przerwać akcję.
Lecz on kontynuował swoją osobistą misję, bo tak ją traktował. W końcu zadanie zabicia prezydenta powierzył mu jego idol, Nikita Chruszczow.
Po powrocie do Stanów Oswald nie był anonimowy. Po prostu o nim zapomniano.
Śledztwo przeprowadzone wspólnie przez FBI i CIA wykazało, że akta Oswalda znajdowały się w archiwach obu wymienionych wyżej agencji oraz w Pentagonie i Departamencie Stanu.
W dokumentach przechowywanych w FBI zapisano:
Oswald,
Niepoczytalny marksista, popiera rewolucję kubańską, utrzymuje kontakty z oficerami radzieckiego wywiadu, pracuje w Dallas w magazynie książek.
Pod dokumentem zapisano datę 30 października 1963 roku, 3 tygodnie przed zamachem.
Dlaczego zignorowano ten dokument?
Czy był to ludzki błąd? Przeoczenie w wyniku zmęczenia długim dniem pracy, a może przemyślane działanie?
Sam szef FBI, Edgar Hoover, nazwał to niebotyczną niekompetencją.
Konsekwencje tej niekompetencji odczuło 17 agentów.
Nie udało nam się dostrzec pewnych istotnych aspektów w śledztwie Oswalda,
mówił Hoover.
Powinno być to dla nas wszystkich lekcją, ale wątpię, czy niektórzy doszli do tego wniosku nawet teraz.
W niedzielę 24 listopada, gdy w Białym Domu rozpoczynały się uroczystości pogrzebowe, w Dallas został zastrzelony Lee Oswald.
Kto chciał, żeby zginął?
Strzelał Jack Ruby, gangster i właściciel nocnego klubu w Dallas.
A kto był inicjatorem tego zabójstwa?
Na to pytanie ani Helms, ani Witten nie potrafili odpowiedzieć. Nie wiedział też, co o tym myśleć szef kontrwywiadu James Angleton.
On jednak, bardziej niż kto inny w CIA, był wręcz pewien, że za zabójstwem Kennedy'ego stoi KGB.
Jakie miał na to dowody?
Nie miał żadnych. Swoje zdanie tłumaczył tak.
Kontrwywiad CIA miał dokładniejszy obraz sytuacji niż komisja Warrena i większą wiedzę o 13. Departamencie KGB, tym od zabójstw. Znaliśmy ich modus operandi. Wiedzieliśmy, jak zabijają.
Mimo wysokiego stanowiska, Angleton nie cieszył się dobrą opinią wśród oficerów CIA. Dlatego jego słowa traktowano sceptycznie.
Wiele zastrzeżeń miał John Witten, oficer, który niejednokrotnie naprawiał błędy Angletona.
Kiedy Jim Angleton coś sobie ubzdura, trudno mu to potem wybić z głowy. Wiele razy się mylił, a tym razem nie mogliśmy sobie pozwolić na błąd. Stawka była zbyt wysoka.
Krytykowany Angleton wyciągnął z zanadrza kolejny argument.
KGB podsunęło nam podwójnego agenta, który ma tylko jedno zadanie – zatuszować udział Moskwy w zabójstwie prezydenta.
Nazywał się Yuri Nosenko i był oficerem KGB. Od czerwca 1962 roku pracował dla CIA. W styczniu 1964 zbiegł do USA.
Przeglądałem akta Oswalda w archiwach KGB.
Mówił Nosenko.
Rzeczywiście zwróciliśmy na niego uwagę i nawet chcieliśmy go zwerbować, ale okazało się, że to nieobliczalny szaleniec.
Ale ktoś kazał mu zabić naszego prezydenta.
Bardziej stwierdził niż zapytał Angleton.
Skąd? To bzdury. Nikt w Moskwie nie wydałby takiego rozkazu.
Angleton był przekonany, że Nosenko kłamie. Uważał, że wpadł na trop wielkiego spisku KGB, ale nie miał na to stanowczych dowodów.
Również Helms gubił się w domysłach. Nie potrafił jednoznacznie stwierdzić, czy Nosenko kłamie, czy nie. Zakładał jednak najgorsze. Dlatego na przesłuchaniu komisji Warrena mówił.
Jeśli Oswald był agentem KGB, śmiem twierdzić, że konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych mogą być katastrofalne.
Może pan uściślić?
Tak, mogę. Innymi słowy, radziecki rząd kazał zabić prezydenta Kennedy'ego. Rozumiesz, chłopie? Kazał zabić prezydenta Kennedy'ego.
Aby wyjaśnić powiązania Oswalda z KGB, zdecydowano zamknąć Nosenkę w więzieniu CIA. Śledczy agencji wszelkimi prawnymi i bezprawnymi metodami próbowali wyciągnąć z niego zeznania. Ale on wciąż powtarzał to samo.
Związek Radziecki nie ma nic wspólnego z zabójstwem waszego prezydenta.
Wypuszczono go po 3 latach, dano nową tożsamość i wypłacono odszkodowanie.
Lecz FBI i CIA cały czas miały go na oku. Po kilku latach znów stanął przed sądem, ale i tym razem nic mu nie udowodniono.
Tymczasem James Angleton szalał po CIA w poszukiwaniu kreta KGB. Nie znalazł go. Natomiast sparaliżował Wydział Radziecki na długie 10 lat, aż do połowy lat 70.
Wówczas wciąż zadawano sobie te same pytania, co w listopadzie 63 roku. Prawdy o zamachu na Kennedy'ego nie poznamy, dopóki kubańskie i rosyjskie archiwa pozostaną zamknięte.
Albo zabójstwa prezydenta dokonał niepoczytalny obłąkaniec z tanim karabinem i celownikiem za $7, albo prawda jest bardziej przerażająca. To Lyndon Johnson powiedział pod koniec swojej prezydentury: Kennedy chciał dopaść Castro, ale to Castro dopadł go pierwszy.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.